Chciałbym przede wszystkim, może na początku, na wstępie, podziękować wam, bracia i siostry, za modlitwy wstawiennicze do Pana naszego, do Ojca naszego, w sprawie naszej kuzynki, Zuzanny, właściwie kuzynki, Marioli, która przeszła bardzo trudną operację. Myśmy się już modlili, któregoś dnia prosiłem was, byście się wstawiali w modlitwach. I Bóg udzielił łaski mądrości lekarzom, którzy operowali. I dzięki tej mądrości, ja wierzę w to, zachowała nogę. Bo przy deklaracjach podczas operacji brała także, lekarz brał pod uwagę także i amputację. Dzięki Bogu wszystko się dobrze udało.
Alleluja.
Porusza palcami, porusza piętą i także jest wspaniała, wspaniała, bracia i siostry, dla nas to informacja. Bardzo często pastorzy, tutaj, a szczególnie pastor senior, na spotkaniach takich wtorkowych przypomina nam, aby nasze modlitwy miały charakter proporcjonalny. A więc proporcja, żeby zawierała to, o co prosimy i to, o co dziękujemy Bogu. Często jest tak, w naszej naturze jest tak, że my więcej prosimy. Prosimy Boga, żeby nam dał, a gdzieś później w jednym zdaniu kończącym dziękujemy Ci, Panie Boże, za wszystkie otrzymane łaski. Często są to też modlitwy, zdarzają się modlitwy deklaratywne. Na czym one polegają, takie deklaratywne? Ano na tym, i się też na tym kilka razy złapałem, że Panie Boże, jak dasz mi to i to i to, to ja wtedy, no co ja temu Bogu nie zrobię? I zaczynam wymienić, co ja nie uczynię Bogu. I chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, że często w takich tych modlitwach deklaratywnych one często są wiążące z pewnym też interesem naszym. Bo wiadomo, że my ciągle czegoś potrzebujemy. Zdrowia, pracy, lepszego komfortu życia. No, różne są rzeczy. I chcę wam powiedzieć, że takie wypraszanie u Boga łask nie jest czymś nowym. Ona właściwie taki początek swój wziął w kulturach pogańskich. Tam najważniejszą zasadą było, w kulturze pogańskiej, że daję Ci Boże, a jest tu mowa o bóstwach, abyś i Ty mi dał. Przynoszę Ci ofiarę, wielbię Cię, modlę się do Ciebie, aby zyskać Twoją przychylność, aby zyskać Twoją łaskę. Abyś dał mi to, czego potrzebuję, czego się spodziewam i czego tak naprawdę pragnę. Taki wzajemny kontakt z bóstwami w tamtych czasach, on kształtował się na zasadzie takiej kupieckiej umowy. Za wszystko, co człowiek czynił swemu bóstwu, wystawiał mu natychmiast niemalże rachunek. I był gotów tak długo mu oddawać cześć, chwałę i służyć temu bóstwu, jak długo mu się to opłacało. Mało tego, on spodziewał się natychmiastowej, ale też i stałej zapłaty za tą wierną służbę. I gotów był przyjmować od tego bóstwa tylko to, co dobre. No ale kiedy jego modlitwy nie były wysłuchane, a jego ofiary wydawały się daremne, kiedy nie otrzymywał tego, o co prosił i czego się spodziewał, wtedy odwracał się od swojego bóstwa i znów wybierał sobie takie bóstwo, które spełni jego oczekiwania, jego potrzeby. Taka forma hedonizmu, nastawiona tylko na te pozytywne rzeczy. Historia starożytna wspomina także o takich przypadkach, że naród po przegranej bitwie odwracał się od swojego Boga, ponieważ to bóstwo nie zdołało go ustrzec od klęski i zaczął oddawać cześć i chwałę bóstwu swojego zwycięzcy. Uważano bowiem, że słabe bóstwo, niepotrafiące odpowiednio zadbać o swojego wyznawcę, nie zasługuje na boską cześć. nie zasługuje na boską cześć. Nigdy zresztą nie oddawano chwały i nie obierano sobie bóstwa, które przynosiło nieszczęścia, kataklizmy i wiele innych takich nieszczęść. Jedną z różnic między bóstwami a Bogiem, zasadnicza jest to, że Bóg jest stworzycielem nieba i ziemi, ale jedną z dodatkowych różnic jest to, że bóstwa były przypisywane władcy. To władca niejako wybierał sobie bóstwa i te bóstwa miały taki charakter imperialny, dlatego że władca miał potrzebę poszerzania granic swojego państwa. W związku z tym potrzebne było mu bóstwo, które pozwoliłoby mu podbić narody sąsiednie. I takie bóstwo było rzeczywiście potrzebne władcy i one nie zwracało uwagi na przeciętnego człowieka. Natomiast nasz Bóg jest zainteresowany każdym człowiekiem. Na stanowisku i bezrobotny, czy nawet bez mieszkania. Zdrowy, chory, bogaty, biedny. Ale na szczęście dawno już przeminęły te czasy, nie tylko w Europie, ale także w naszym kraju, te pogańskie religie. I dzisiaj wiemy, że jest jeden, jedyny Bóg, któremu należy oddawać cześć i chwałę i szukać u Niego pomocy i któremu mamy dziękować za okazane mu łaski. Dlaczego wspominam czasy pogańskie? Bracia i siostry, bo jednak coś pozostało w naturze ludzkiej ze skłonności do wystawiania Bogu rachunku. Skłonności do prób dyktowania Bogu, co powinien uczynić i jak postępować z człowiekiem. Ja już wspomniałem, że ja miałem taki moment, kiedy chorowałem, to modliłem się, mówię, Panie Boże, i tutaj jakby stawiałem warunek Bogu, jak wyzdrowieję, no to ja będę Twoim najwierniejszym dzieckiem Twoim. A później tak pomyślałem, a jak nie wyzdrowieję, to co, odwrócę się od tego Boga? Wielu ludzi dzisiaj traktuje Boga instrumentalnie. Wydaje im się, że jak coś dają Bogu z siebie, to oczekują, że otrzymają od Boga to, o co usilnie proszą, albo to, o co usilnie zabiegają. Tacy ludzie, a są, potrafią być gorliwi w swoim takim wykonywaniu czynności religijnej. Mówię tu szczególnie o ludziach religijnych, niewierzących. To są dwie różne postacie, człowiek wierzący i człowiek religijny. Oni regularnie chodzą do kościoła, czy też do zboru. Przystępują do komunii, do wieczerzy pańskiej. Też potrafią składać nawet obfite ofiary na cele kościelne. Można powiedzieć, że są przedmiotem podziwu i często stawiani są za wzór jakiejś takiej pobożności, szczególnej pobożności. Takich ludzi religijnych my możemy spotkać w swoim życiu. Oni przede wszystkim charakteryzują się szczególną postawą, szczególnym charakterem, zachowaniem. Oni przede wszystkim mają smutne twarze. To takie twarze, które wyrażają cierpienie Chrystusa. Jakby nieśli cały grzech świata na swoich barkach. Pokazują często, i to mieliśmy takie przebitki w telewizji tych ludzi religijnych, jak powinien wyglądać chrześcijanin. Już nie dołączę jeszcze następne przymiotnika, chrześcijanin Polak. Z tym krzyżem, idąc z tym krzyżem przez ulicę, z tą smutną twarzą, torowali sobie drogę w imieniu Pana. Są bezkompromisowi, potrafią wskazać winnych, i domagają się dla nich surowej kary i natychmiastowej kary. Pouczają, narzucają innym styl życia, jaki sami preferują. Dalej potrafią manifestować swoją wyższość. Wyższość wobec innych obcych ludzi, wobec obcych kultur, wobec obcych religii, a nawet dzisiaj wobec obcych wyznań. Niedawno było spotkanie tutaj małżeństwa Płachciaków. Jak pamiętacie, wspominała żona, Danusia ma na imię, tak? Tak? Wspominała o tej wystawie biblijnej. I ona wtedy, nie wiem, czyście zwrócili na to uwagę, ale mówiła, że to może być jedna z ostatnich takich manifestacji Kościoła Zielonoświątkowego dotyczące właśnie Biblii. No i wreszcie prezentują taką fałszywą moralność, fałszywą wrażliwość, taką nienaturalną empatię, takie wymuszone współczucie. I to wszystko razem, tego typu zachowania, tego typu postawy, one są zawarte w jednym zdaniu, które powiedział nasz Pan w Mateuszu, że stosują podwójne standardy zachowań. Tu jest mowa o faryzeuszach. Faryzeusze są dzisiaj takim synonimem podwójnych standardów zachowań. Ktoś powie, no dobrze, ale Biblia ma 2000 lat, co innego było 2000. Nie, Biblia jest ciągle aktualna. Ona ciągle do nas przemawia. I Pan powiedział tak, o tych właśnie ludziach. Na zewnątrz wydają się ludziom sprawiedliwi. Wewnątrz zaś są pełni obłudy i bezprawia. Taka, jednym słowem można powiedzieć, taka hipokryzja połączona z bigoterią. Ale taka manifestacja życiowa tych ludzi religijnych, ona trwa do czasu, kiedy kończą im się życiowe powodzenia. Niedola, nieszczęście. Czasami wystarczy krytyczna uwaga pastora czy duchownego. I wtedy się okazują zawsze poważnym sprawdzianem ich wiary. I wtedy staje się jasne, czym była podyktowana ich ta religijność. Ta religijność, bracia i siostry, ta gorliwość religijna. Może jest to skutek rzeczywiście prawdziwej wiary, a może jest to skutkiem wyrachowania. A może chodzi o to, żeby poprzez takie zachowania wyjednać sobie łaski, żeby żyć na lepszym poziomie życia. A może po prostu chodzi o uznanie w oczach otoczenia, w oczach sąsiadów. Jeżeli takie wyrachowane zachowania miały miejsca, to skutki bywają po takich właśnie zdarzeniach, jak nieszczęście, jak bieda, czy śmierć kogoś bliskiego, to skutki te bywają jedne. One są końcem ich pobożności. Reakcję takiego bigota, hipokryty nie trudno przewidzieć. Najczęściej odwracają się od Boga, bo czują się przez tego Boga zawiedzeni. Zawiedzeni, bo oto przełożony Kościoła zwrócił właśnie uwagę za ich świętoszkowatość albo ich obłudę. I wtedy obrażają się najpierw na pastora czy tam duchownego, później na Kościół, a w końcu na Pana Boga. Ja mam taki przykład wśród moich znajomych, który jak był ministrantem, nie wiem o co chodziło, czy podpił wino może mszalne, ale coś tam było, ale dostał w twarz od księdza duchownego. No, skutek był taki, że się obraził na duchownego, później się obraził na Kościół, przestał chodzić do Kościoła, a ostatnio obraził się na Pana Boga. Ludzie czasami utożsamiają sobie duchownego jakby zastępcę Boga, że taki mniej więcej jest chyba charakter Boży też, jak ten sługa Boży. Albo odwracają się od Boga, bo Bóg nie spełnił ich oczekiwań. Miał być bogaty i zdrowy, a nagle stał się biedny i chory. I z ust takiego zawiedzionego, który utracił wiarę i zaufanie, zamiast słów modlitwy wydobywają się słowa pełne złorzeczeń i słowa pełne pretensji. Natomiast Słowo Boże uczy nas, że podstawą wiary, prawdziwej wiary jest i musi być pełne zaufanie do Boga. pełne zaufanie do Boga i powierzenie Bogu steru naszego życia. Prawdziwa wiara, bracia i siostry, nie próbuje Bogu niczego narzucać. Prawdziwa wiara nie próbuje Bogu niczego dyktować, co ma dla nas uczynić i jak ma kształtować nasz los. Ludzie pełni wiary, tak jak my tu siedzimy, którzy proszą Boga o różne sprawy, które nam się wydają ważne, pożyteczne, bardzo słuszne, to powinni, tak to odczytuję z Biblii, ze Słowa Bożego, to powinni dołączać prośbę naszego Pana z modlitwy w Getsemanie. A ona brzmi tak. Wszak nie jako ja chcę, ale jako Ty chcesz, Ojcze, niech się stanie. Więc Pan nasz poddał się pełnej woli Bożej. My to zresztą także w naszych modlitwach, Ojcze nasz, tam też deklarujemy swoją jakby postawę poddańczą. Deklarujemy, że przyjmujemy wolę Bożą. Niech będzie wola Twoja, jako w niebie, ale i także na ziemi. Panie Boże, niech będzie Twoja wola. Ja się tej woli poddaję. Bardzo często tutaj po nabożeństwie pastorzy mówią, spotkamy się tam w środę czy inny, jak Bóg pozwoli, a więc z woli Bożej znów się spotkamy. I konsekwencją takiej prośby, której zawarta jest wola Boża, jest przyjmowanie z oddaniem i ufnością wobec Boga wszystkiego, co nas w życiu spotyka, nie tylko tego, co uważamy za dobre, ale i także tego, co uważamy za złe. Takim dobitnym przykładem jest nasz Pan Jezus Chrystus. Z woli Bożej był tu na ziemi. I później wykonał wolę Bożą, oddając swoje młode życie jako 33-latek na krzyżu w wielkich cierpieniach. To, co czytałem przed chwilą, wszak nie jako ja chcę, mówi Pan, ale jak Ty chcesz, Ojcze, niech się stanie. Bracia i siostry, pełnia życia. Śmierć, życie jest rzeczą dla nas najcenniejszą. A On z woli Bożej oddaje swoje życie na krzyżu. Taka odmiana naszego losu jest na gorsze, jest zawsze próbą, jest zawsze egzaminem naszej wiary. I nie ma tutaj wyjątku, bracia i siostry. Na każdego w różnym stopniu przychodzi taka próba zaufania, taka próba wiary. Kiedy ona przychodzi? Ano wtedy, kiedy kończy nam się dobra pasa, kiedy kończy nam się powodzenie, kiedy kończy się nam dobre zdrowie i wtedy przychodzi choroba, wtedy przychodzi nieoczekiwana bieda albo przychodzi śmierć kogoś bliskiego. I wtedy okazuje się, jak daleko i jak głęboko sięga nasze zaufanie do Boga i ile warta jest nasza wiara. Ktoś powie, no dobrze tak jest mówić za pulpitu, że w trudnych sytuacjach zaufać Bogu. Myśmy to przeżyli z Zuzanną po śmierci Arnolda. Pierwsze pytanie było, dlaczego? Ja miałam rozmowę z pastorem seniorem. Dlaczego to się tak stało? Dlaczego Bóg go powołał? My nie wiemy dlaczego. Izajasz mówi, Bóg mówi poprzez Izajasza, wasze myśli to nie moje myśli i drogi moje to nie są waszymi drogami. I chcę wam, bracia, powiedzieć, że mimo tych słów pełnych wątpliwości, pełnych pytań, dlaczego nie utraciliśmy wiary i zaufania w Boże prowadzenie? Sam to zresztą też doświadczyłem, kiedy zmagałem się z chorobą. Wiecie, jak się ma temperaturę 38 stopni i bierze się antybiotyki, jeden dzień jest, drugi, trzeci, czwarty, piątego dalej ta temperatura jest, to jest zaniepokojenie. Ja z tą temperaturą chodziłem 5 miesięcy. Przez kilka szpitali wreszcie wylądowałem w klinice, nie wiedzieli co jest. Leczyli, eksperymentowali na mnie. W pewnym momencie straciłem wiarę w uzdrowienie. Pogodziłem się z wolą Bożą. Ja miałem takie rozmowy z żoną, kiedy ustalałem plan, że ja już chyba z tej choroby nie wyjdę i co ma później robić. Zresztą podkreślałem to nawet, jak był Krzysztof, że jest to wola Boża, może to jest wola Boża, żebym po prostu był powołany. Był taki moment w mojej modlitwie, kiedy prosiłem Boga, by wreszcie zdecydował o moim losie. Albo niech mnie powoła, albo niech da mi życie. Nie miałem siły. 5 miesięcy z ciągłą temperaturą i ciągle wynik negatywny. Ale bracia i siostry, Bóg prowadzi człowieka, każdego człowieka, przez różne koleje losu. Daje mu radość, daje mu szczęście, ale daje też mu zakosztować zła, niedoli, nieszczęścia. Jedno i drugie, dobro i zło, jest naszym udziałem z woli Bożej. Jedno i drugie, dobro i zło, jest naszym udziałem z woli Bożej. Dobrze jest i łatwo jest przyjmować dobre z ręki Boga. O wiele trudniej jest wierzyć w Boga w czasie naszych życiowych niepowodzeń. Inspiracją dla dzisiejszego słowa, bracia i siostry, był między innymi moje świadectwo, moje przeżycia, ale także Księga Hioba. Księga Hioba to jest taka konwersacja na wysokim poziomie teologicznym. Tego nie czyta się jednym tchem. Zachęcam do przeczytania. Otóż jak pamiętacie, nie będę omawiał tej księgi. Przepraszam. Jak pamiętacie, pobożnemu Hiobowi niełatwo było znieść lawinę nieszczęść, jakie na niego spadły. Stracił cały majątek. Utracił wszystkie dzieci. Jakby tego mało jeszcze, popadł w chorobę. Mało tego, stracił uznanie w swoim środowisku. To była bardzo znacząca postać. Został przez to, co się stało, potępiony przez swoich 4 przyjaciół, którzy z nim rozmawiali. Tam jest rozmowa właśnie o miłosierdziu, o grzechu, o wybaczeniu, ale też i posłuszeństwie, relacje człowieka z Bogiem i Boga z człowiekiem. Z wyżyn powodzenia i z wyżyn szczęścia spadł na samo dno niedoli. Jak pamiętacie, zdesperowana, pełna żalu żona Hioba widzi tylko jedno wyjście z tej bardzo trudnej sytuacji. Uważa, że należy odwrócić się od Boga, że należy wyrzec się Boga i że należy Bogu złorzeczyć. Tam może nie padają te wszystkie 3 określenia, ale ja myślę, przy takiej dramaturgii życia to tam padło nie jedno takie określenie wobec Boga z taką wielką pretensją. Złorzeczyć, jak mówi żona Hioba, bo Bóg zawiódł swojego wyznawcę. Uznać, że cała ta pobożność i służba Bogu okazała się daremna. Żona Hioba uważa, że Bóg zawiódł, nie spełnił jej i Hioba pokładanych w nim nadziei. Mało tego, nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wobec swego gorliwego wyznawcy. I wreszcie mówi tak, namawia męża, mówiąc mu: złorzecz Bogu i umrzyj. Powrócę do początku swojego słowa, kiedy mówiłem o zachowaniu się w stosunku do bóstwa. Tak się zachowała żona Hioba. Żona, która przeżyła z nim kupę lat życia, widząc jego pobożność, widząc jego doznane łaski od Boga, I nagle zachowała się jak kupiec. Panie Boże, my Ci dajemy, my Ci służymy, a Ty co? Popadamy w ruinę. Hiob jednak wierzy Bogu i ufa Bogu naprawdę. Nie traci swojej wiary i ufności w dniu swego największego nieszczęścia, największej tragedii. Żonie zaś, namawiającej go do odstępstwa, odpowiada: mówisz, jak mówią kobiety nierozumne, dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjąć i złego? To są słowa Biblii, jakby z namaszczeniem Ducha Świętego. Otóż to, bracia i siostry, nasz los jest w ręku Boga i On najlepiej wie, co służy naszemu dobru. On najlepiej wie, co służy naszemu dobru. Czasami głupie i nierozumne jest mniemanie, że wyznawcy Boga mają zagwarantowane nieustanne powodzenie, że nie spotka ich w życiu nic złego. Tu pastorzy często przestrzegają nas, zielonoświątkowców, żebyśmy czasem nie czuli się uprzywilejowani przez Boga wobec innych wyznań czy religii. Bo jak wiemy, zielonoświątkowcy muszą przejść niejedną dolinę cienia, a nierzadko dolinę ciemności. I na nas, ludzi wierzących, ludzi oddanych Bogu, spada niejedno nieszczęście, niejedno zło. Mamy tego masę świadectw, każdą środę, ale nie tylko. Bracia i siostry, ludzie wierzący poddawani są szczególnej próbie wiary, ponieważ ludzie wierzący stoją w pierwszej linii boju, walki ze złem. A jeśli stoi się w pierwszej linii walki ze złem, to jest się narażony na wszelkie cierpienia. To tylko dowództwa, sztaby są chronione. Natomiast żołnierze frontowi giną i są poranieni. I my jesteśmy takimi żołnierzami Pana Boga, którzy stoimy w pierwszej linii walki, na pierwszej linii frontu ze złem. Pan mówi tak w Ewangelii Łukasza i Mateusza. Wydawać was będą i zabijać niektórych z was. I dalej będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego. Pismo Święte w innym miejscu mówi, że kilkakrotnie, że wierzący ma wiele cierpień. W liście do Hebrajczyków, w 12 rozdziale, jest tu mowa o tych przykrych doświadczeniach, które przeżywamy. I apostoł Paweł mówi tak: synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze. Wychowuje inaczej. Tu niedawno pastor czytał psalm 23. Laska i kij mnie nauczają karności. Przestrzegają przed złem. W całej Biblii, bracia i siostry, mamy wiele przykładów cierpień ludzi oddanych Bogu. W Starym Testamencie mamy proroków. Proroków, którzy wyrażali wolę Bożą i za to wyrażanie woli Bożej byli uśmiercani. A w Nowym Testamencie mamy Szczepana, który został ukamienowany za wiarę. Mamy Pawła, który przesiedział w więzieniu ileś lat. Nie będę wspominał o wielu innych, ale mamy wreszcie najważniejszą postać naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który, bracia i siostry, cierpiał straszną kaźń na krzyżu. Kiedyś to pastor senior opisał bardzo to plastycznie, emocjonalnie. Przybicie gwoździami rąk do krzyża, a później obie nogi tymi gwoździami. Straszne cierpienie. A on oddał życie z woli Bożej za nie swój grzech. Bo jeszcze jak się cierpi za własne grzechy, no Panie Boże, przyjmuję to z pokorą, ale on nie za swoje grzechy cierpi. Ale, bracia i siostry, my musimy mieć tą świadomość, że jeśli idziemy za Chrystusem, to mamy wpisane w nasz chrześcijański życiorys cierpienia. Mamy wpisane cierpienia. Ale to nie znaczy, bracia i siostry, nie znaczy, że nigdy nie będzie, że kiedy cierpimy, to myślimy, że Bóg nas opuścił i pozostawił nas złemu losowi. Owszem, Bóg zsyła doświadczenia, przykre doświadczenia, ale daje też siłę i moc do ich przezwyciężenia, tych trudnych sytuacji. Mnie przy życiu, kiedy chorowałem, zmagałem się z chorobą, podtrzymywały mnie modlitwy moich najbliższych, mojej Zuzanki, mojego dziecka, mamy, rodziny, ale przede wszystkim także i was. Modlitwy wstawiennicze. Codzienna rozmowa telefoniczna z pastorem, który zapewniał o modlitwach. SMS-y, telefony, odwiedziny pastora Daniela. Chcę wam powiedzieć, że te modlitwy, ja tych modlitw nie słyszałem. Te modlitwy słyszał Bóg. I te modlitwy wstawiennicze zostały wysłuchane przez Boga. I chcę wam powiedzieć, że ta choroba, ona zeszła dosłownie w jeden dzień. Nagle się wszystko zmieniło. Zeszła temperatura, dostałem apetyt. 5 miesięcy nic prawie nie jadłem. A tu nagle jednego dnia, nie był to proces, jednego dnia się to stało. Dziękuję, bracia i siostry. To zostały wysłuchane modlitwy moich braci i sióstr, mojej rodziny, bo to były modlitwy pełne wiary i zaufania do Boga, do naszego Pana. I dzisiaj jestem tu, gdzie jestem, dzięki waszym modlitwom. Ale chcę wam powiedzieć, że każdego dnia rano, niezależnie czy mamy gości, czy nie mamy, jeśli są gości, to uczestniczą z nami w modlitwie. Ja wam bardzo wszystkim dziękuję za to wstawiennictwo. Dziękuję za te modlitwy. Za moją rodzinę, żeście się modlili. I modlimy się także za was, aby Bóg wysłuchał waszych modlitw, waszych próśb i wam dzielił łaski, błogosławił wam. Wam wszystkim. A przykre doświadczenia związane z chorobą zahartowały i umocniły moją wiarę w Boże prowadzenie. Umocniły moją wiarę w Boże prowadzenie. Ale wracając jeszcze do Hioba, uczmy się, bracia i siostry, od Hioba przyjmować niepowodzenia, nieszczęścia i umieć przeżywać trudne chwile, trudne dni. Przyjmujmy w wierze, w pełnym zaufaniu wobec miłosiernego Boga nie tylko to, co dobre, ale także i to, co złe nas w życiu spotyka. Jak pamiętamy, Hiob zachował wiarę do końca. Był pełen ufności i wiary we wszystko, co się w jego życiu zdarzyło, bo było to z woli Bożej. On wierzył to, że wszystko, co się zdarzyło, było to z woli Bożej. I z woli Bożej Hiob został uzdrowiony. I z woli Bożej Hiob stał się jeszcze bardziej majętnym człowiekiem. I z woli Bożej stał się ojcem 10 dzieci, przy czym 3 jego córki, ja myślę, że chyba jakby w nagrodę za jego wierność, były najpiękniejszymi kobietami w całej tej krainie. Reasumując, bracia i siostry, trudno jest nam się czasem pogodzić z wolą Bożą, która niesie w sobie próbę naszej wiary i zaufania do Boga. Trudno jest czasami się pogodzić. Ale jak zapewnia nas Słowo Boże, pogodzenie się z wolą Bożą daje w ostateczności skutek zbawienny. Skutek zbawienny. I będę już kończył, bracia i siostry. Chcę dzisiejsze słowo zakończyć w dwóch krótkich zdaniach. Po pierwsze, ludzie wierzący muszą mieć świadomość, że to, co jest dobre dla człowieka, niekoniecznie jest dobre dla Boga. I po drugie, ludzie wierzący muszą mieć pełne zaufanie do Boga, że to, co jest dobre w oczach Bożych, jest też dobre dla człowieka. Nawet wtedy, kiedy będzie szedł w życiu przez ciemną dolinę. Jak mówi Psalm 23, choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Amen.